Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 120.
Przed mikrofonem Arek Cempura.
Dzień dobry, wieczór się z Państwem. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Klientomanii. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w czasach, które można powiedzieć są trudne, a nawet są bardzo trudne. To, co dzieje się w Ukrainie, przeraża nie jednego z nas. Powoduje też, że często musimy przewartościować nasze spojrzenie na różnego rodzaju osoby, różnego rodzaju firmy, tak zwane marki. I dzisiaj z moim gościem skupimy się właśnie na tych wartościach marek, bo dyskusja wywiązała się na LinkedIn, gdzie Marcin Kalkow, mój dzisiejszy gość, rzucił takie hasło dotyczące właśnie wartości marek i że one dzisiaj nie dotrzymują obietnicy, którą dały. A ja powiedziałem, że tym bardziej to pokazuje, że te wartości marek typu, żebyśmy zostali bohaterami w swoim domu albo że kupujmy te produkty, bo nasze życie będzie lepsze, to jednak okazują się, że są frazesami, że one przedtem miały taką ustaloną wartość, a dzisiaj ktoś powiedział sprawdzam i okazało się, że tej wartości nie ma. Marcin, zapraszam Cię do dyskusji, a na początek chciałbym, żebyś się przedstawił naszym podcastosłuchaczom.
Najpierw jest sprawdzam do mnie. Rozumiem. No tak, zajmuję się markami od tak wielu lat, że niektórzy aż tak długo nie żyją. Choć z wykształcenia jestem zupełnie techniczny. Skończyłem Politechnikę Warszawską, mechanikę precyzyjną. I przepracowałem w zawodzie 0 minut, 0 lat, 0 godzin, 0 sekund i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życie przekierowało mój zawód na marketing, no i tak zostało. Ośmielam się mienić czy nazywać strategiem, bo zajmuję się strategią marketingową, ale myślę o strategii nie w sposób taktyczny, nie w sposób taki doraźny i szybki, tylko w sposób jednak długofalowy. Strategia jest dla mnie dalekosiężnym celem, jest czymś, o czym dzisiaj się coraz mniej myśli, jest czymś, co dzisiaj wydaje się być nawet czasami dziwne przy tej zmienności świata, z jaką dziś się spotykamy. To strategia wydaje się być czymś w ogóle prawie że nierealnym, tak? No bo jak zastanawiać się nad tym, co będzie za 30 lat i jak my nie wiemy, co będzie jutro, tak? 23 lutego liczyliśmy na to, że skończy się pandemia i że wreszcie przestaniemy chodzić w maskach, a 24 obudziliśmy się no, prawie że w trakcie wojny. No, może ta wojna nie dotknęła naszego mieszkania, naszego domu i bomba nie spadła na nas, czy na naszych sąsiadów, czy na naszą rodzinę, ale spadła kilka kilometrów od granicy, czy kilkaset kilometrów od granicy. Więc żyjemy w dziwnym świecie, ciekawym. I tak jak kiedyś mówiono, byś żył w ciekawych czasach, to zawsze wydaje mi się, że to bardziej przekleństwo niż komplement. I chyba właśnie taki mamy moment. No tak, ale mówiliśmy o wartościach.
Marcin, przejdę do dwóch rzeczy z Twojego przedstawienia. Po pierwsze, mówisz, że jesteś po Politechnice. Dzień dobry, również jestem po Politechnice. Ty jesteś mechanikiem precyzyjnym. Ja jestem elektronikiem tak zwanej telekomunikacji. I okazuje się, że jednak ludzie techniczni odnajdują się w takich zawodach, które powiedzmy są zawodami humanistycznymi, wymagają jakby innego spojrzenia. Ale może też z tego względu, że w trakcie, kiedy nas się uczyło, uczyło się też nas tego spojrzenia szerokiego, tak zwanego holistycznego, a ta precyzja, którą właśnie tutaj pewnie cię wyuczono, przydaje ci się, dlatego że siadasz z kimś, rozmawiasz o pewnych ogólnym projekcie, założeniach właśnie tej strategii, o której powiedziałeś, a potem precyzyjnie dokręcasz wszystkie elementy, śrubki, żeby to nam wszystko funkcjonowało. Więc myślę, że to pokazuje tylko tyle, żebyśmy się chyba za bardzo w swoim życiu nie przyczepiali albo sobie sami nie przyczepiali łatki. Tak, że ja jestem po uniwerku, ty jesteś po polibudzie i tak dalej. To wszystko powoduje, że czasami w dziwny sposób odkrywamy swój potencjał. To jest jakby taką rzecz, którą ja tutaj postrzegam. Natomiast w temacie wojny chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo ja jak tylko się to zaczęło, powiedziałem, że wojna nie zaczęła się, to jest kontynuacja. Ta wojna zaczęła się już 8 lat temu i tak naprawdę jak teraz oglądam różnego rodzaju materiały, tak samo też tworzone przez Rosjan, którzy jednak są w opozycji w stosunku do Putina. Oni pokazują tak naprawdę, że wtedy w 2014 Putin zrobił badanie terenu, to był taki zwiad, na co mu wolno. Klimat polityczny na świecie sprzyjał mu bardzo. układ władców różnych krajów był taki przychylny mu, więc zrobił to, co zrobił. Okazało się, że nie poniósł za to żadnych konsekwencji, w związku z tym stwierdził po wielu latach, że właściwie może przejść do decydującego uderzenia, no i ruszył. Natomiast moim zdaniem to, co się fajne stało, to się okazało, że się jednak przeliczył.
Wiesz co, ale te 8 lat temu nikt z nas nie postrzegał tego jako wojnę. Może ona faktycznie się zaczęła 8 lat temu, aneksją Krymu, tylko myśmy tego nie zauważyli. A może dlatego po prostu, że nie chcieliśmy tego widzieć.
Nie chcieliśmy tego widzieć. Ja w tym czasie jeszcze pracowałem w Ukrainie. To były ostatnie miesiące mojej pracy i przyznam, że jakby trochę byłem w takim nurcie informacyjnym. Ludzie mówili, co się dzieje. I ja wylądowałem w Polsce, przyjechałem w nocy 30 listopada, 1 grudnia zaczął się Majdan. Tak? Więc zaczęła się ta cała walka wtedy już Ukrainy o niepodległość. Potem nam się wydawało, że faktycznie Rosjanie tam do czegoś mają prawo, nie dotykało nas to, ale tak naprawdę jak rozmawiałem ze znajomymi, którzy mieszkają w Ukrainie, oni mówili, że na tej granicy wschodniej Ukrainy tam ciągle trwały wojny podjazdowe, tak? Rosja ciągle wyciągała rękę po tereny, które uważała, że są ich, szczególnie, że te tereny zasiedlili w latach właśnie tam 30. XX wieku, kiedy Stalin wymordował w wyniku działań represyjnych, czyli tak zwanego Wielkiego Głodu, rdzenną ludność ukraińską i sprowadził potem po prostu ludzi, którzy tam pracowali i mieszkali. Więc to tak trochę wygląda, jeśli byśmy mieli robić taką dygresję sobie historyczną, a pewnie byśmy musieli poświęcić kilka godzin na tą rozmowę.
Wiesz co, historia nie jest może moją najsilniejszą stroną i najsilniejszym asetem, jaki posiadam. Natomiast mam wrażenie, że jak się zerknie w historię Rosji, to ona zawsze uczestniczyła w jakiejś wojnie. Tak naprawdę nie było momentu, żeby Rosja nie była w stanie wojny. Pytanie tylko, gdzie ta wojna była i w jaki sposób to uczestnictwo się wyrażało. Tak? Czy to był Bliski Wschód, czy to była już zupełnie bliska Ukraina, czy to było jeszcze co innego? Rosja jest ciągle w stanie wojny. Więc z tego punktu widzenia, to myślę, że oni tą rutynę wojenną mają całkiem nieźle, nazywając to kolokwialnie, obczajoną. Dlaczego myśmy tego nie zauważali? Pewnie również z tego powodu, że właśnie Rosja jest ciągle w stanie wojny. Nie jesteśmy w stanie reagować non-stop na ten sam bodziec. Tak jak ktoś ci raz na 1000 lat wbije szpilkę w tyłek, to poczujesz, ale jak cię ją wbije i będzie ją ciągle tam trzymał, to ty zapomnisz, że ją tam w tym tyłku nosisz. To tak po prostu działa.
To, co powiedziałeś o Rosji, to jest jeszcze jedna rzecz taka ciekawa. Faktycznie, być może to też jest taki wentyl bezpieczeństwa, że władcy Rosji zawsze robili wojnę, bo można było odciągnąć uwagę społeczeństwa od innych rzeczy, które dzieją się wewnątrz kraju. To jest pierwsza rzecz. No i podobno, nie wiem, nie dotarłem do źródeł. Václav Havel powiedział, że z Rosją jest taki problem, że ona do końca nie wie, jakie są jej granice. I myślę, że tu chodzi o różnego rodzaju granice, te fizyczne i te moralne. I to chyba pasuje do tego, co powiedziałeś.
Myślę, że z moralnymi granicami to w ogóle ciężko nam będzie zrozumieć te granice, choć akurat myślę, że Polacy mają najwięcej możliwości do zrozumienia tego braku granic moralnych albo po prostu innej moralności. Bo to, co nam się wydaje brakiem granic, dla nich jest normalnością. I to nie mówię tego po to, żeby tu jakiś specjalny szacunek do Rosjan wypluć z siebie, tylko pokazać pewną inność. No, ja miałem taki epizod w życiu. Przepraszam, to taka dygresja. Jestem mistrzem dygresji. Pracowałem z Japończykami. I to nie był jakiś bardzo długi epizod. Pracowałem w firmie tytoniowej. I wydawało mi się, że wszystko jest wspaniale w pracy z tymi Japończykami, a okazało się, że wszystko jest tragicznie. To znaczy ja odczytywałem ich komunikaty, ich wyraz twarzy, ich zachowania dokładnie odwrotnie, niż one były tak naprawdę nadawane. I może tutaj z pojęciem Rosji na świecie jest dokładnie tak samo. To jest tak inny mindset, że po prostu nie potrafimy się w to wczuć, tak? No, nie możemy empatyzować z czymś, czego nie czaimy. No.
Stan umysłu. Okej, dobrze.
No tak.
To a propos tej twojej dygresji, to taką dygresję a propos Rosji, już gdzieś ostatnio o tym mówiłem, ale moje z córką przeglądaliśmy jakieś memy dotyczące właśnie tego, jak to traktory kradną czołgi i w ogóle jak to Romowie ukradli też czołg Rosjanom. I moja córka, to ja mówię, wiesz, o co chodzi? Ona, no tak, wiem. Mówi, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo to trochę tak pokazuje, jakby Rosja robiła parodię Rosji. Więc to jest jakby ten element dotyczący tego, co ty mówisz o stanie umysłu.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Dobra, ale przejdźmy do meritum, przejdźmy do tych kwestii dotyczących wartości. No, były te wartości. Każda firma, gdzieś w pewnym momencie każda firma sobie powiedziała, że nie będzie normalnie reklamować produktu, że to jest zarąbisty ołówek albo zaje fajny samochód, tylko będzie nam przekazywała, że nie wiem, właśnie, zostań bohaterem swojego domu, wybierz produkty dobre dla twojego życia albo cokolwiek jeszcze. No i teraz okazuje się, że to jest po prostu ściema. Czyli ludzie, którzy zawsze mówili, że marketing jest ściemą, dostali po prostu argument do ręki, marketing to ściema.
Wiesz co, to tu zacytuję Jacka Kotarmińskiego. To nie marketing ściemnia, tylko to ludzie pracujący w marketingu ściemniają. To jest ta dramatyczna różnica. Nie marketing kłamie, tylko ludzie, którzy tworzą komunikaty, kłamią. To tak jest. Więc nie przypisujmy dziedzinie.
No dobra, tylko to dlaczego do tej dziedziny trafia tak dużo ludzi, którzy chcą kłamać?
Wiesz co, no chyba nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć, bo powinieneś mieć naprzeciwko psychologa, a nie inżyniera, żeby odpowiedź na takie pytanie znaleźć. Może to jest taka dziedzina. No, marketing jest chyba jedyną dziedziną życia, jedyną dziedziną takiego komercyjnego życia, która jest multidyscyplinarna i tak naprawdę musisz wiedzieć, nie możesz wiedzieć wszystkiego, w związku z tym wiesz trochę o wszystkim, tak? Wiesz o tym, co się dzieje na poziomie geopolitycznym, choć mówi się, że geopolityka nigdy w życiu nie będzie zrozumiana i nigdy w życiu nie będzie jasna. Musisz wiedzieć o tym, co się dzieje na poziomie społecznym, musisz wiedzieć, jakie są mody, jakie są trendy, musisz odczytywać ludzkie potrzeby trochę nawet zanim oni sami będą ich świadomi, albo umieć je kreować. Musisz umieć przewidywać przyszłość, czyli robisz trochę za wróżkę. Jest naprawdę mnóstwo poziomów, do których marketing jakoś się musi odnosić.
Ale poczekaj, to teraz to, co powiedziałeś tutaj, to ja jeszcze nie widzę miejsca na kłamstwo. No bo po pierwsze, okej, nie trzeba
ale
być...
Nie
trzeba być wybitnym specjalistą w tym danym obszarze, tak jak powiedziałeś, żeby coś zrozumieć. Ważne, żebyś wiedział po prostu, w którym kierunku ten świat się toczy. To, co powiedziałeś o tym, żeby rozpoznać potrzeby albo je kreować, to też jest ważny aspekt, tak? Bo my... tak zwani konsumenci, codziennie biegamy za swoimi tematami. Być może coś jest obok nas ważnego i dopiero ktoś nam musi to uzmysłowić, że to jest dla nas ważne. No i teraz element ten, co powiedziałeś o przyszłości. Moim zdaniem w wielu obszarach marketing wręcz jest tym tworzycielem przyszłości. Tak? On nawet nie przewiduje tej przyszłości, on wręcz ją projektuje w pewien sposób.
Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. To znaczy marketing ma ambicje projektować przyszłość, natomiast tak naprawdę odpowiada na to, co już na świecie istnieje. Jak zerknie się uważnie na komunikację marek dowolnych, tych, które lubimy i również tych, których dziś nienawidzimy i które chcemy banować, hejtować i bojkotować, to żadna z nich tak naprawdę niczego nie wymyśliła. Większość z nich odpowiada na potrzebę, może jasno niewyrażoną, może nawet nie do końca uświadomioną, ale jednak na istniejącą potrzebę. Człowieka, klienta, konsumenta, czy jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Czy to jest potrzeba szybszego przemieszczania się, czy to jest potrzeba posiadania fajniejszego wnętrza we własnym domu, czy to jest potrzeba lepszego nagrywania głosu, żeby odnieść się do naszego podcastu, tak? Czytaj, potrzebuję lepszy mikrofon. I tak dalej, i tak dalej. To zawsze jest potrzeba. Pytanie, czy jesteś w stanie ją umiejętnie nazwać, na tyle umiejętnie, żeby wyrażenie tej potrzeby trochę cudzym głosem stało się perswazyjne. To znaczy, żeby osoba, która tego słucha, przekonała się, że to ty jesteś w stanie najlepiej spełnić tę potrzebę. I stąd między innymi to bohaterstwo we własnym domu. Czyli tak naprawdę posługiwanie się wartościami, bo możemy to spróbować uogólnić, posługiwanie się wartościami zamiast posługiwania się czysto produktowym komunikatem. Nie mam najładniejszy mebel, bo jak ktoś ci powie, mam najładniejszy mebel, to ty powiesz, to nieprawda, tak? Inni mają ładniejsze. Ale jak ktoś ci powie, zostań bohaterem we własnym domu, to ty się czujesz doceniony. Czytaj, trochę jedziesz na innych parametrach, tak? Używasz innych środków perswazji. Używasz innego sposobu przekonania ludzi do tego, żeby tak naprawdę skorzystali z twojej oferty, a nie oferty innej, konkurencyjnej.
No dobra, ale to za chwilę. Ale ten temat teraz tego przewidywania przyszłości. No to teraz jak mówisz, że jeżeli te firmy w dużej mierze robią coś, co właściwie my potrzebujemy, tylko one to zaczynają robić, dostosowywać, kreują coś, co będzie za chwilę dostępne, czyli będzie dostępne w tej przyszłości. No to właściwie wyszło, że właściwie ta przyszłość w ogóle się nie tworzy, że ta przyszłość jest po prostu inną teraźniejszością.
Wiesz co, tak sobie pomyślałem. Trochę z okazji wojny, nomen omen. Znowu mała dygresja, tak? To, co się dzieje dzisiaj na poziomie wojennym, zresztą od tego, żeśmy zaczęli, jest trochę powtórzeniem tego, co się działo kiedyś, tak? Tylko myśmy nie chcieli tego zauważyć, że historia lubi się powtarzać. Ale historia się powtarza nie dość, że częściej, to dosyć z pewną regularnością, tak? No jednak na święta wielkanocne kupujemy jajka. W związku z tym można przewidzieć z rocznym przynajmniej wyprzedzeniem, że ktoś będzie chciał za rok kupić jajka, tak? Albo nomen omen majonez. No i pytanie, jak opowiedzieć o tym majonezie, żeby za rok on kupił nasz majonez, a nie cudzy majonez. No to się, słuchaj, sprowadza naprawdę do prostych historii. W pewnym momencie twoja córka będzie miała urodziny, no więc jak będzie miała urodziny, będziesz chciał je uczcić. No i pytanie, czy ona ma lat 12, 18, 24 czy jeden roczek, w zależności od tego, ile ma lat, nie jesteś w stanie wyestymować potrzebę, jaką ty będziesz miał, żeby uczcić jej urodziny. To nie jest jakieś rocket science. No, ja nazywam to wróżbiarstwem, ale tak naprawdę jak sprowadzimy to na ziemię, to są wszystko dosyć proste rzeczy. No.
Czyli z jednej strony ta przyszłość, jak powiedziałeś, pewne elementy w przyszłości są przewidywalne. No bo możemy sobie powiedzieć, że tak
jakby... No są jasne, no bo za rok się mamy wydarzy. Cykl życia, kwestia bardzo określony.
Kwestia jest tylko taka, czy wydarzy się tak samo. Czy za rok... Będą potrzebne jajka, ale te jajka być może będą potrzebne inne, bo naraz ktoś sobie wymyśli, że kupujcie teraz jajka indycze zamiast kurzych, tak? I to jest jakby w pewien sposób przełamie rynek. Albo w wyniku pewnych zdarzeń ktoś zacznie kupować majonez spod Kielca albo ze Świdnicy zamiast z Kalisza, nie? To tak może wyjść. Mhm. Może się okazać, że akurat wcale Kalisz na to nie miał wpływu, że traci udział w rynku, nie? To tak mniej więcej patrząc.
To po pierwsze, a po drugie, no, jest taka nawet dosyć ciekawa story na polskim rynku. Mianowicie, może pamiętasz, a może słuchacze pamiętają, taki moment, kiedy mówiło się, że super zdrowa jest margaryna, a super niezdrowe jest masło, prawda?
No, tak.
Na ile to było prawdziwe, a na ile to było wykreowane?
Byli panowie z serialu Janosik.
Wiesz, no, tak? To jest czyste kreowanie komunikatu po to, żeby, przepraszam za dosłowność, sprzedać własną margarynę, a zabrać komuś rynek masła. No umówmy się, to znaczy my oczywiście przykładamy do marketingu, robimy z tego wielkie halo, ale pod koniec dnia ja to lapidaryzuję, no żeby była jasność, ale myślę, że na potrzeby podcastu ta lapidarność może nawet będzie użyteczna. Pod koniec dnia to wszystko nie jest jakieś hiperskomplikowane. Oklejamy to dosyć skomplikowanymi komunikatami. Obudowujemy w bardzo ładne, rodzinne, ciepłe, miłe, wzruszające, wesołe, śmieszne, w jakieś obrazki po to, żeby ktoś tak naprawdę chciał na to zareagować. Reakcja jest zachowaniem emocjonalnym, a skoro mamy zachowanie emocjonalne, skoro mamy reakcję, to mamy szansę na zapamiętanie komunikatu. Jak mamy szansę na zapamiętanie komunikatu, to gdzieś tam przy półce ten komunikat świadomie lub podświadomie wraca i wybieramy taki, a nie inny produkt, tak? No oczywiście są też inne bodźce wybierania produktów, bo tak jak dzisiaj, czasami myślę, że coraz częściej, a przynajmniej ta moja bańka coraz częściej będzie wybierać produkty z powodu nie, a nie z powodu tak. Czytaj, będzie bardziej odrzucać produkty niż wybierać pozytywnie.
Klientomania, ręczymy za słowa.
To podsumujmy tą pierwszą część naszej rozmowy. Czyli te wartości, które głoszą firmy, przekładają się na kasę. No bo tak można byłoby wręcz powiedzieć, tak? One znaczy, tworzą pewną wartość. Nie, no powiedziałeś, no tworzymy pewną historię, pewną opowieść. Wciągamy cię, ale na końcu...
Ale na ktoś ci chce sprzedać mikrofon, to nie chce cię zasponsorować swoim mikrofonem, tylko chce ci go sprzedać. No to
no dobrze, no, ja chcę go kupić. Mnie interesują parametry techniczne tego mikrofonu. Nie interesuje mnie wizja, którą mikrofon toczy dookoła siebie. Bo
o, nieprawda. Nieprawda. Stop. Interesuje cię ta wizja, bo interesuje cię, żeby twój głos brzmiał dobrze.
To są aspekty techniczne.
Nie.
To jest dla mnie jako inżyniera telekomunikacji. Wiem, że aspekty dotyczące podstawowe prawo, nie wiadomo do końca, w końcu kogo, Kotelnikowa Shannona, mówiąca o tym opróbkowaniu głosu, ile potrzebujesz informacji, żeby przenieść głos na odległość, a z drugiej strony, jak trzeba ten głos nagrywać, żeby był dobrze nagrany. Mnie interesowały parametry techniczne tego mikrofonu. Ja wypytywałem, co za jak najlepszy mikrofon techniczny i też wygodny w przewożeniu mogę dostać za konkretną kwotę. I to było dla mnie istotne. Barwę głosu da się zrobić na zapleczu. Od tego mamy Filipa.
Pozdrawiam.
Świetnie. Tyle tylko, że ile osób o tym wie, to po pierwsze, ale dajmy inny przykład. Czy potrzebujesz młotka, czy potrzebujesz bić gwóźdź? To jest ta różnica.
Potrzebuję powiesić obraz.
Jeszcze lepiej. Super. Czyli kupujesz gwoździe i młotek.
Nie, to jest ten element, nie, zamawiam usługę powieszenia
obrazu. Ktoś ci sprzedaje korzyści, a nie sprzedaje produkty. To jest ta różnica. Lat temu, 150, ktoś ci sprzedawał siekierę jako siekierę. Nie sprzedawał ci dobrze porąbanego drzewa albo ekologicznego opału. Dzisiaj sprzedają ci ekologiczny opał z siekierą gratis.
I teraz to, co powiedziałeś, i popatrz, mamy takie zderzenie, bo teraz powiedziałeś, że tak, ja mam potrzebę powieszenia obrazu, ktoś mi sprzedaje korzyść, bo będę miał młotek, gwoździe w jednym miejscu, to wszystko kupię. To po cholerę tworzenia właśnie tej wizji, o której powiedziałeś wcześniej, zrobienia ze mnie bohatera w domu. Bo co, bo z reguły jestem sierotą, która nie potrafi obsłużyć tego młotka, a jak już mi się uda wbić ten gwóźdź, to wtedy będę miał prawo do naklejki My Hero.
Bardzo się cieszę, że to ty powiedziałeś, a nie ja jako marketingowiec.
No ale ja jako inżynier taki, który wiesz, no uczył się nawet robienia młotka. Ja miałem taką...
Sprawia ci satysfakcję, jak fajnie powiesisz obraz? Sprawia ci?
Teraz tak. Nie sprawia mnie satysfakcji powieszenie fajnie obrazu, sprawia mnie satysfakcję, że ktoś mówi, nareszcie to zrobiłeś i nie muszę ci przypominać o tym co pół roku, nie?
No super fajn. Genialnie, to dalej jesteś bohaterem we własnym domu.
Zagrano na moich nińskich instynktach. Potrzeby albo samochwalenia się.
Potrzebujemy psychologa, a nie dwóch inżynierów.
To ja myślę, że ten temat w ogóle zrobimy sobie. Mamy
psychologa. Nie wiem, czy to są niskie, czy wysokie instynkty.
Ale to w takim razie, tak jak mówimy teraz, wracając do tego tematu. Nikt nie powiedział, przyjdź, kupisz u nas młotki i gwoździe, mamy najlepsze. Bo wszyscy mówią, że mamy najlepsze młotki i gwoździe i wtedy ja stoję i nie wiem, czy iść w lewo, czy w prawo, to ktoś musiał jakby znaleźć tą potrzebę moją, tak, nie wiem, tego wysokiego czy niskiego rzędu, taką jeszcze inną, która spowoduje, że ja dokładnie ten sam młotek i ten sam gwóźdź kupię w innej sieci, tak? I to jest ten element tej wartości zbudowania wokół mnie, że ja jestem naraz kimś takim fajnym i w pewien sposób unikalnym, czy tak?
To już się tak prosto pewnie nie da. Dlatego, że wybór młotka i gwoździa to jest jedno, czy tam wybór przybicia obrazu, a gdzie ty to zrobisz, to już jest tych parametrów naprawdę sporo, tak? Poczynając od parametrów najprostszych, pójdziesz tam, gdzie masz najbliżej, skończywszy na tym, że szerokość oferty albo, nie wiem, doradztwo pod tytułem, ale do takiego obrazu to pan potrzebuje młotka 14 kilo, a nie 2 deko, kończywszy na, nie wiem, promocji na młotki albo promocji na ramki do obrazów, które będą w pakiecie z młotkiem, to są czynniki decydujące, tak? Więc tego już się nie da, przepraszam za kolokwializm, rozkminić w bardzo prosty sposób, tak? Bo komunikacja marketingowa nie działa w sposób chirurgiczny, tak? Ona nie jest laboratoryjna. To nie jest tak, że trafia do ciebie jeden komunikat w jednym czasie. Nie dość, że ty posiadając potrzebę powieszenia obrazu, o twój portfel walczy jeszcze pasta do zębów, bułka, producent mikrofonów, ciuchy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko musisz sfinansować jednym portfelem, a żona ci ciosa kołki na głowie, nomen omen ciosa, tym, żebyś
tą siekierą, powiesił ten nieszczęsny obraz. Tak, okej, tą siekierą, którą dostała właśnie. No to mamy te wartości. Ktoś je stworzył, jednak stwierdzono w wyniku różnych badań, testów, że to na nas działa. No i teraz jest taki moment jak dzisiaj, jest wojna. Rosja napada na Ukrainę. To jest wręcz agresywne, powiedzmy, niestosowne zachowanie cywilizowanych krajów na tym etapie, bo może te kraje powinny mieć wydzieloną gdzieś przestrzeń, tam się spotykać i tam się przywódcy powinni nawalać. Ten, który wychodzi zwycięsko, mówi, dobra, to teraz ja tutaj ustalam warunki gry na następne lata. To może byłoby fajne, można byłoby to emitować.
Zelański z Putinem na ringu.
Albo coś takiego, albo wyznaczają swoje zespoły i one w określonych warunkach walczą i wtedy mówimy tak, jest wszystko fair. Wcale to nie musi być akurat Putin z Zielińskim, tak? bo to nie w ten sposób. No i są te marki, które wcześniej opowiadały, jakie to są fajne, jakie są przyjazne. Ty sam przed tą rozmową wspomniałeś mi o czymś takich standardach B Corp. Ja nie za bardzo się orientowałem, ale trochę odrobiłem lekcje, na szybko poszukałem. No to wyszło, że firmy, które mają ten certyfikat B Corp, no to w ogóle powinny być takie super firmy. Okej, one zarabiają kasę, ale one zarabiają kasę odpowiedzialnie. Nie tylko odpowiedzialnie dla swoich udziałowców, ale odpowiedzialnie dla otoczenia, w którym funkcjonują. Czyli te firmy na przykład w ogóle nie powinny wspierać działań agresywnych. No i teraz dzisiaj mamy informację, że pewne firmy twierdzą, nie wychodzimy z Rosji. Albo robią tak nieudolne komunikaty PR-owe, o którym rozmawialiśmy, że właściwie trudno, żeby tam powiedzieć, kto na kogo napadł, bo jakby dobrze poczytać, to jeszcze by wyszło, że to Ukraina napadła na Rosję, gdybyśmy tak się jakoś przeszli do tego poetycko. Czyli właściwie znowu się pojawia kolejny element, bo jak powiedzieliśmy, że ludzie w marketingu kłamią, to PR to w ogóle to jest jedna jeszcze większe kłamstwo, tak? Czyli jak powiedzieć coś, czego nie możemy powiedzieć w sposób, żeby tego nie powiedzieć, nie? No i co teraz zrobić z takimi firmami? Teraz powiedziałeś, faktycznie jeszcze jedną ważną rzecz powiedziałeś, jest mój portfel, tak? To jest ten mój portfel, którym ja decyduję. Miałem pewne przywiązanie do marek i chodziłem, bo te marki kupowałem. Dzisiaj powiedziałeś, że będę głosował na nie. Ale jest jeszcze jeden aspekt, rozszerzę to pytanie. Tam pracują ludzie, tam pracują moi znajomi, tam pracują często ludzie, którzy nie są winni tej całej sytuacji. Oni po prostu pracują, żeby zarobić na spłatę kredytu, na właśnie te wszystkie zakupy.
Oni no nawet o tej sytuacji nie muszą wiedzieć.
No i co teraz? Bo ja nie mówię o tych na wysokim tam poziomie, tak? Ci to wiadomo, tam mają swoje jakby tajne spotkania, steering committee i tak dalej. No ale tacy zwykli ludzie. I teraz co? No ja... atakuje, mówiąc nie, atakuje też kogoś, kto jest mieszkańcem, nie wiem, mojego osiedla, mojego domu, jest moim znajomym, a ja mu odbieram chleb. Jak się w takich sytuacjach postawić? Co robić?
Wiesz co, ja bym się po pierwsze wyzbył takiego symetrycznego traktowania. No bo, przepraszam, będę okrutny. Gdzie drwa rąbią, tam biury lecą. Tak? Jak jest wojna, to giną niewinni ludzie, nie ginie tylko wojsko. Nie ma wojny, gdzie ginie tylko wojsko. A przynajmniej ja nic nie wiem o takiej wojnie, żeby kiedykolwiek taka była. I oczywiście mówimy o kryzysach humanitarnych i ten kryzys humanitarny jest w obydwie strony. Z jednej strony bombami skierowanymi, przypuśćmy, na cele wojskowe są trafiani przypadkiem albo nie przypadkiem ludzie, którzy są Bogu ducha winni. Z drugiej strony my naszym potencjalnym bojkotem jakiejś marki zabieramy stanowiska pracy, czytaj możliwość przeżycia ludzi, którzy dla tej marki w zupełnie innym kraju, w kompletnie innym środowisku i nawet może nie mając zielonego pojęcia o tym, że gdziekolwiek na świecie taka wojna jest, zabieramy miejsce pracy i oni tracą możliwość przeżycia. No ale tak niestety wygląda wywieranie presji. To znaczy, rzecz jasna, możemy próbować z nimi empatyzować, możemy ich żałować, możemy nad nimi ubolewać. No ale przesuwanie tych granic tolerancji i ubolewania niestety moim zdaniem skutkuje czymś, czego wolelibyśmy uniknąć. Czytaj, no nie możemy zbojkotować firmy zajmującej się wyposażeniem domu, dlatego że stracą pracę ludzie w zupełnie innym kraju, w zupełnie innym miejscu świata. No myślę, że tak daleko się posunąć po prostu nie można. Bo to jest symetryzm, który jest groźny, tak? To nam blokuje w 100% działanie. Jeżeli zaczniemy myśleć o wszystkich parametrach, to po pierwsze oszalejemy od myślenia, po drugie no będziemy się kręcić w kółko, no, zjemy własny ogon.
Ale to, co mówisz, bo teraz powiedziałeś faktycznie, że nie możemy stosować tego symetryzmu, bo trochę by było tak, że z jednej strony tu życie toczy się normalnie, no i trochę dotyka nas to, tak? Życie toczy się normalnie, firmy sobie pracują, zarabiają, starają się być obiektywne, odcinają się od tego, co się dzieje, każda z nich pracuje, bo ma tam swoich ludzi, pracowników. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, jeżeli teraz ta firma będzie dalej funkcjonować poprawnie, będzie dostarczać pracę ludziom, to tak naprawdę będzie dostarczać pieniądze tym rządom, które są agresywne, bo będzie płacić podatki, będą ludzie kupować, będzie napędzało całą tą machinę wręcz wojenną. No i faktycznie, jakby chyba to jest tak, że wojna poza tym elementem uderzeniowym, robieniem krzywdy bezpośrednio, chyba faktycznie musi być świadomość, że ona rozszerza się tak jak powiedziałeś, tam gdzie drzewa rąbią, tam drwa lecą, tak? No i ta wojna się rozszerza i teraz niestety jak pomóc tym ludziom, jednym i drugim? Tym, którzy są na nie i ci, którzy zostaną dotknięci tym, że ci klienci są na nie.
Arek, ja myślę, że to jest niekończąca się dyskusja i że nikt, znaczy nie wiem, ja nie znam ludzi, którzy mają na to dobry pomysł, tak, który nie ma swoich wad. Może ich nie poznałem, nie mówię, że takich nie ma, ale tak jak bojkot jakiejkolwiek sieci produkującej jogurty, tak, skoro już nie wymieniamy marek, to spróbujmy się przybliżyć do jakiejś marki. Więc międzynarodowej firmy francuskiej, która produkuje jogurty, zbojkotujemy,
która
to
jest
bardzo możliwe,
certyfikat B Corp,
że... Tak, właśnie, jeszcze z certyfikatem B Corp, to bardzo możliwe, że przez nasz bojkot straci pracę wujek naszego szwagra. Tak, bo on pracuje akurat na linii produkcyjnej tutaj w Polsce, który pomógł i ma pod dachem 7 Ukraińców. No i oczywiście możemy w ten sposób o tym myśleć, ale nie robiąc nic, nie wywrzemy absolutnie żadnej presji. No to pytanie, co jest ważniejsze? Nie można jednocześnie pójść w prawo i w lewo, nie da rady i nie można być trochę w ciąży i nie można być trochę moralnym.
Ale to wracamy do aspektu wybór mniejszego zła, bo tutaj chyba nie ma wyboru między dobrem i złem, bo nie ma takiej czystej granicy. To jest ten aspekt wybór mniejszego zła, czyli trochę my musimy dokonać takiego szybkiego szacunku i jakby powiedzieć, okej, nie wspieram wojny. Jeżeli nie wspieram wojny, bo taka jest moja postawa, no to nie wspieram marek, które tą wojnę wybierają. Jedna ważna rzecz. Ja dlatego też tutaj nie chcę wymieniać tych marek, bo może dzisiaj, jak my rozmawiamy, to te marki jednoznacznie opowiadają się za tym, że zostają w Rosji, budują biznes. Myślę, że ludzie, którzy nas słuchają, domyślą się, o co chodzi. I nie chciałbym mieć takiej sytuacji, że za chwilę, że może jednak jutro ktoś tam zmądrzeje, tak? No bo jak popatrzmy na parę rzeczy, które wydarzyły się od tego 24 lutego. Też były postawy pewnych marek, które mówiły, że nie wychodzą i tak dalej. Naraz się okazuje, że te marki jednak popatrzyły na to, co się dzieje na świecie, oceniły potencjał rynku w Rosji, oceniły straty, jakie mogą ponieść na całym świecie i zaczynają się wycofywać. Jedyna teza, która mnie męczy, że faktycznie może się okazać, że właściciele tych brandów, o których mówimy, i sportowych, i budowlanych, i jedzenia, majonezów i tak dalej, są na tyle już znieczuleni, na tyle są nastawieni na tą swoją kasę, że właściwie stwierdzą, że to jest dla nich największa szansa życiowa, żeby zarobić duże pieniądze. A może mogę postawić jeszcze taką tezę, może się okazać, że tam w tych firmach są już duże rosyjskie pieniądze i dlatego oni nie mogą się z tego wycofać, bo po prostu tam ta kasa tak zwana czarna już jest.
Myślę, że zbliżamy się do sedna, bo moja babcia, ja się zawsze śmiałem z takiego zdania, o którym mówiła moja babcia, bo parafrazowałem je mówiąc, że ja w takim razie powinienem zostać grabarzem, że najlepiej się zarabia na ludzkim nieszczęściu i snobizmie. I to jest właśnie to, tak? Na wojnach zarabia się największe pieniądze. To jest jedno, to jest ta czarna strona barykady. Szara strona barykady, nie wiem, czy jest biała, szara strona barykady jest taka, że rzeczywiście ilość zmiennych w takim momencie jest gigantyczna i my prześlizgujemy się prawdopodobnie tylko po wierzchołkach. Znamy ich niewielką część. Więc ciężko nam tak zupełnie wprost, jasno i otwarcie powiedzieć, to jest zła decyzja albo to taka bardzo niedobra firma. Z drugiej strony jakimiś bojkotami, jakimś banem na marki my wywieramy pewną presję społeczną, ogólnoświatową, już nawet nie narodową, a ogólnoświatową, tak? Bo reakcja McDonald'sa czy Coca-Coli no nie była reakcją pod tytułem, no dobra, to sobie wyjdziemy, bo żeśmy poszli po rozum do głowy, bo nam fotel przestał pasować, tak? Przestał być wygodny, ten rosyjski. Tylko została wywołana jednak kryzysem wizerunkowym, czytaj, nazywajmy rzeczy po imieniu, hejtem ludzkim na Coca-Colę. Tak, mówmy o tych, którzy podjęli decyzję.
Strzeliło w portfel. Ktoś zobaczył, że jednak...
Tutaj bym uważał, Arek. Tu bym uważał akurat, bo mam wrażenie, że jest bardzo niezdefiniowana odległość pomiędzy kryzysem wizerunkowym, a kryzysem czysto biznesowym.
Okay.
Oczywiście nie znam takiej sytuacji. Nie powiem, że nie mieliśmy, ale nie znam sytuacji, kiedy wojna wywołuje kryzys wizerunkowy, poprzez wojnę, spowodowany wojną, powoduje kryzys biznesowy. Pewnie coś takiego było, nie wiem, gdzieś na Bliskim Wschodzie, no, na pewno coś takiego się zdarzyło, ja tego nie znam szczegółów. ale kryzysy, które mamy na poziomie lokalnym, niewojenne, raczej pokazują, że one w ogóle markom nie szkodzą. Albo szkodzą w tak znikomym stopniu, że w ogóle nie mają znaczenia. Tak są pomijalne, to znaczy to są ułamki procent. Więc oczywiście coś tam firma mówi, przeprasza, nie chciałem, niechcący, źle się wyraziłem, że mnie zrozumieliście, pierdu, nie? Natomiast teraz już nie możesz powiedzieć, źle się wyraziłem, bo giną ludzie. Nie ma złego wyrazu, nie? Jakby siła jest tak gigantyczna, że nie można wobec tego pozostać obojętnym. Natomiast dalej nie wiemy, czy ten Excel, który umówmy się, no w biznesie jednak decydują cyfry. Czy te cyfry, faktycznie kryzys wizerunkowy powoduje straty w sprzedaży. Tak, no bo to o tym mówimy, nie? Czy wycofanie się Coca-Coli było spowodowane tym, że ktoś wyestymował sobie, że jeżeli zostaniemy, to okej, zarobimy na rosyjskim rynku, ale za to stracimy na rynku, nie wiem, amerykańskim, włoskim, szwajcarskim, szwedzkim i polskim, nie? I w sumie wyjdziemy na minus, dobra, wycofujemy się.
Myślisz, że tak nie jest? Że tak nie siadają ludzie i nie
potrafią Ja myślę, że jest. Przełożyć. Natomiast wiesz co, ja myślę, że to też zależy od marki, bo jest dużo firm, które bazują wyłącznie na produktach, dla których wizerunek nie jest czymś krytycznym. Myślę, że akurat Coca-Cola jest firmą i marką, gdzie wizerunek gra jedną z bardziej kluczowych, jeżeli w ogóle nie kluczową rolę. Dla nich strata wizerunkowa pewnie jest stratą biznesową, to jest zawsze jakaś inercja, tak? Ta odległość pomiędzy kryzysem wizerunkowym, a faktycznym spadkiem sprzedaży, to ileś czasu musi potrwać, tak? Natomiast myślę, że oni mają doskonale policzone, ile czasu to trwa i co oznacza na poziomie biznesu. Inaczej by tej decyzji nie było. To jest decyzja, która jest kalkulowana, to jest decyzja, która jest podejmowana bardzo racjonalnie i to jest decyzja, która jest decyzją też finansową, tak? Czy nam bardziej się opłaca stracić, zostawić tą inwestycję, którą żeśmy poczynili na rosyjskim rynku i się z niego wycofać, czy bardziej nam się opłaca jednak tam pozostać i próbować to odrobić, tracąc wizerunkowo gdzie indziej i oddając rynek na rzecz konkurencyjnego napoju. No bo ludzie wezmą, nie wypijąc Coca-Coli, to nie wypiją sobie, nie wiem, Pepsi albo Polo Cocktail, tak? Bo pewnie nie zrezygnują z tych napojów, bo wojna, tak? Albo bo Coca-Cola, bo coś tam. Więc ja nie wierzę w decyzje czysto emocjonalne, choć bardzo bym chciał, żeby takie decyzje o wycofaniu marek były podejmowane z powodów moralnych, a nie z powodów biznesowych. To też już za dużej ilości garnków jadłem różne ziemniaki, żeby wierzyć w to, że to jest taka czysta o wartościach, no. To ja mogę na własnym podwórku powiedzieć, nie, ten koleś mi nie pasuje i moralnie moim zdaniem jest do potępienia, w związku z tym ja z nim dealował nie będę. Ale tak się nie dzieje na poziomie gigantycznych korporacji, które działają na całym świecie. Już nie mówiąc naczyniach połączonych, o ilościach związków ekonomicznych i jakie te korporacje mają, tak? O tym też żeśmy mówili. A tu mamy udziały takie, a tu mamy udziały śmakie, tu mamy zatrudnionych ludzi, tu mamy ileś milionów euro zainwestowanych w fabrykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nawet dzisiaj w komentarzach na LinkedInie to akurat mi bardzo podpasowało. Dotyczy to jednej marki motoryzacyjnej. To padła taka uwaga, która wydaje mi się być przekonująca, przynajmniej dla mnie. No dobra, wycofamy się z tego rynku, zostawimy tą całą, kompletną fabrykę samochodów, po czym Rosjanie przerobią to na fabrykę czołgów. Zostawimy to wszystko, z maszynami, ze wszystkim.
Dobrze, okej, poczekaj. No to, ale wycofując się z tej fabryki, jeżeli podejmujemy decyzję, no to jaki jest problem z tym?
To co zrobimy? To, tak?
No to niszczymy. No to jeżeli jeżeli tylko taką obawą jest, że ktoś wykorzysta tą fabrykę do produkcji czołgów, no to jestem się w stanie zabezpieczyć. Czyli słuchajcie, biorę, niszczę ten sprzęt. Trudno, wycofałem się stamtąd, nie zamierzam tam wracać, bo to jest trochę mniej więcej o tym. No to dokonuje zniszczenia. Trochę, w ten sposób pomagam, tak? Poprzez taką dywersję.
To teraz spójrz na komunikaty marek, które się wycofały, w cudzysłowie wycofały. One zawiesiły swoją działalność. Prawie żadna z nich się nie wycofała. One zawiesiły swoją działalność. Czyli tu właściwie jest ta dramatyczna
firm kategorii różnica. Z, łączących się z tym nowym logo Rosji, czyli tym Z. Próbowałem wczoraj słuchać wersji takich rosyjskich, z czego to wynika, co za tym stoi i tak dalej. No to jakby różne są opcje. Ale to mamy grupę kategorii firm Z, które zostały, i mamy w tej kategorii podgrupę firm, które zawiesiły.
No i tych, które zawiesiły, jest 99%.
No dobra, czyli i one zawiesiły, czyli jakby dzisiaj one podjęły decyzję, bo mogą. Teraz to, co powiedziałeś, to jest fajna rzecz. No zawiesiły, bo ich, nie wiem, wyposażenie, to, co posiadają w Rosji, raczej do niczego nie będzie się przydawało, jeśli oni tego nie będą robić, tak? Bo być mają pewne elementy, które trzeba przywieźć z zagranicy. No ale ten przykład z fabryką, która być może by zawiesiła swoją działalność, czyli przestajemy produkować samochody, tam od razu wjeżdża ekipa w stylu wschodnich rozwiązań, typu przejmujemy fabrykę i zaczynamy produkować broń albo czołgi, bo myślę, że wiele tych maszyn to jest tylko kwestia przeprogramowania.
Albo samochody, tylko zmieniamy szyld, no.
Albo nawet mamy już, tym bardziej, że chyba padło hasło, że Rosja zaraz powiedziała, że sobie spokojnie będzie przywłaszczać patenty, tak? Skoro świat zachowuje się w ten sposób, to oni sobie będą przywłaszczać.
No, dlatego,
tak, mają dokumentację, mają kompletną linię produkcyjną. No i teraz z tej fabryki wyjeżdża Wołga, New Wołga, tak? Albo nie wiem, Putin Car pojawia się na rynkach wschodnich, tak? Który będzie jakościowo
wygląda
podobny.
Dokładnie tak samo jak to, co ta zachodnia firma produkowała wcześniej. Bo tak, przecież nie zmienił prasy do blach, nie?
No dobra, czyli jednak jeżeli się wycofuję stamtąd, jeżeli jestem tego firmą, podejmuję świadomą decyzję, trochę gospodarczą, tak jak powiedziałeś, to sorry, no to robię dywersję, czyli niszczę, żeby nikt inny tego nie wykorzystał. A jeśli będzie kiedyś chciał samochody, to wtedy, no tak, ale spaliłem ten most, ale może się okazać, jak wszyscy popalimy te mosty, no to goście zostaną na bezludnej wyspie, i któregoś dnia będą jednak musieli powiedzieć, słuchajcie, no dobra, to zbudujmy na nowo te mosty, tak? Czekamy na was. No bo popatrz na kraj, który też jest gdzieś tam informacje, będą kraj, który jest jednym z większych krajów na świecie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Ale gospodarczo to dawno już nie jest potęga, tak? To jest kraj, który nie wykorzystuje swojego potencjału. On przy tym, co ma, to mógłby już dawno się dobrze rozwijać. I tutaj taka dygresja historyczna, to jest trochę tak jak Polska w bodajże chyba XVIII wieku, kiedy rozwijało się mieszczaństwo, czyli Europa Zachodnia rozwijała miasta, to my jako Polacy tutaj, nasi władcy zarabiali kasę właśnie dostarczając wspomniane drewno, dostarczając zboże, czyli produkty podstawowe, nie przetwarzając ich. Przetwarzanie następowało gdzie indziej, tak? Czyli w żaden sposób nie zbudowaliśmy wartości kraju, tylko znowu doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ktoś mógł sobie przyjechać, bo nie mieliśmy ani dobrze zorganizowanego społeczeństwa, ani wspólnych interesów. Ktoś przyjechał, podzielił sobie ten kraj. No być może to jest też, historia pokazuje doświadczenie, być może Rosja też powinien ktoś sobie podzielić. Myślę, że chętnych jest wielu i myślę, że mają nawet dobre papiery na pewne terytoria. Tak, może taki pomysł, nie? To nie wiem. Zróbmy taki podział Rosji. Zostawmy Moskwę samą tam sobie. Co tak a propos już pójścia dalej.
Na pewno masz rację, że to jest prężenie mózgu z obydwu stron. W zasadzie już nie wiem, czy z dwóch. Tych stron jest pewnie znacznie więcej niż tylko dwie. No ale...
Jeszcze są obserwatorzy, którzy czekają, co się wydarzy, nie?
No na pewno tak. Na pewno tak. To są takie dwa rzadko używane, żeby powrócić do marketingu, rzadko używane w marketingu insighty, czy może nawet rządze. Jedna to jest rządza pieniądza, którą w ogóle marketing stoi jako dziedzina życia, a druga to jest rządza władzy. I to są dwie najsilniejsze rzeczy, które moim zdaniem w ogóle powodują ludźmi. Jak złączysz to do siebie, to oczywiście czym masz więcej kasy, tym masz więcej władzy i odwrotnie, czym masz więcej władzy, tym masz więcej kasy. Więc to się ładnie ze sobą skleja. I wydaje mi się, że to co obserwujemy dzisiaj, to jest absolutnie o tym. Tam nie ma nic więcej. Pytanie tylko, w jaki sposób to realizujesz, tak? Czy realizujesz to właśnie czołgiem, prochem czy bombami? Czy realizujesz to perswazją, komunikacją i bardzo szczytnymi ideami, które przekazujesz w swoich spotach reklamowych? Pod koniec dnia i tak chodzi ci o to, żeby twoje jogurty były naj i żeby nikt inny nie produkował jogurtów. Cóż, czymże to jest innym niż rządza władzy i pieniądza?
Marcin,
jest tylko moje jogurty.
Połączyłem, znalazłem część wspólną między marketingiem i polityką. Bo wychodzi mi, parafrazując tutaj Jacka Kotarbińskiego, którego wspomniałeś, to nie polityka ściemnia, tylko ludzie będący politykami nie ściemniają, a to, co ich napędza, to rządza władzy i rządza kasy. No, jakby to wygląda, że właściwie polityk od wytrawnego marketera różni się tylko nazwą.
I pewnie z zależnościami, w których pozostaje.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Przejdźmy już, idziemy do końca i jakby takie bym chciał też od ciebie podsumowanie. To teraz wracając do nas, do konsumentów, do nas, do pracowników tych firm Z, to co powinniśmy zrobić? No bo z jednej strony mamy do utrzymania nasze rodziny, mamy ten jeden portfel, kiedy idziemy głosować, może się okazać, że coś, do czego się przywiązaliśmy, nasze dzieci się przywiązały, tak jak powiedziałeś, do pewnych produktów i chciałyby, żeby one były, nie wiem, teraz są w najbliższym czasie, nagrywamy to w takim momencie, że przed świętami wielkanocnymi. Co robić?
To do premiera pytanie, co robić, jak żyć.
No dobra, to odpowiedź będzie...
Arek, ale ja mam na to odpowiedź. Wiesz co? Zachowywać się tak, żeby móc sobie spojrzeć w lustro. Po prostu. Ja nie chcę komukolwiek sugerować rozwiązania.
Jeżeli kierujemy się swoim sumieniem. No, jakby...
Wiesz co, jeżeli ktoś ma wyrąbane na to, czy ktoś finansuje terytorialne zakusy Putina, no to ma wyrąbane i ja pewnie go nie przekonam, tak? Jestem za cienki, mam za mało argumentów, on jest za bardzo utwardzony we własnych poglądach. I to nie znaczy, że nie będę próbował, tak? Niedaleko szukając, przeprowadziłem się niedawno na wieś i przekonałem kilku moich sąsiadów nowo poznanych, żeby się szczepili, więc to jest wykonalne, tak? To jest robialne, ale nie na siłę, tak? To znaczy ja nikogo z nich nie zamknąłem w kajdany i nie zawiozłem do szpitala i nie wbiłem mu zastrzyku w rękę. Tylko starałem się znaleźć argumenty, które po prostu są dla nich przekonujące. Moim zdaniem, dobra, ja powiem tak, ja kupiłem inny majonez niż zwykle z powodów moralnych. Koniec, kropka. Bo się po prostu lepiej z tym czuję. Ale jeśli mam być szczery, to bardziej mi smakuje ten poprzedni.
Tak, odwieczne dylematy. Tak. No, to jest ale ważne, jednak, żeby... Ale nie, no masz rację. Teraz jakby kwestia jest taka, że nie możemy narzucić. Możemy poprzez swoją postawę i zachowanie pokazywać, że jednak to, co mówimy, współgra z tym, co czynimy. Nie jak niektórzy politycy, że ważne są słowa, a nie czynne. Pewnie gościowi nie wyszło ta wypowiedź. Myślę, że jakby mógł ją cofnąć i jeszcze raz nagrać, to wyszłoby co innego. Albo może chciał to powiedzieć. Ale też jest to, co ważne, co ja obserwuję i tłumaczę ludziom, bo co ja mogę jako jednostka? No, ja jako jednostka mogę niewiele, ale jeżeli tych jednostek będzie więcej, no to tworzymy społeczeństwo. Jako społeczeństwo mamy możliwość nacisku. To my jako społeczeństwo nie możemy się zachowywać jak pieczarki, które są trzymane w ciemności i nawożone, przepraszam za kolokwializm, gównem, no bo tak się hoduje i patrzy tylko, czy są dorodne. Tylko jednak powinniśmy zacząć się zastanawiać, rozważać pewne informacje. Tym bardziej to, co mówisz, w zalewie różnego rodzaju komunikatów, które się dzieją. Do tego jeszcze się nakładają całą umiejętność generowania fake newsów przez wszystkie strony tego konfliktu, jestem przekonany.
Manipulowania naszymi myślami.
Tak, każda stara się też jakby tę informację odpowiednio podać, żeby pokazać, że jesteś po tej stronie. No, no i teraz ja, ten samotny biały żagiel, i staram się właśnie wejść cały na biało. Nie zawsze mi to wychodzi. Ale to, co powiedziałeś, tak jakby jeżeli możemy poświęcić chwilę czasu i rozważyć wybór, to rozważmy, tak? I zastanówmy się, być może pomagamy wujkowi szwagra. No okej, to taka jest nasza misja, bo wiemy, że on tej pomocy potrzebuje, albo faktycznie wybieramy majonez, ja polecam z mojego rodzinnego miasta, ze Świdnicy. Z Kielc też, bo stamtąd jest moja teściowa, więc właściwie jestem połączony z tymi miastami, aczkolwiek to, co mówisz, ten kaliski najbardziej mi smakuje, będę musiał się nie zmienić. Do sklepu z częściami ten młotek muszę pomalować drzwi, więc pójdę pewnie po pędzel gdzie indziej, wbić gwoździe. Co do samochodów, mamy wybór, tak? Jest wybór, możemy pewnymi samochodami nie jeździć. To też jest dosyć ważne. Pewnych rzeczy możemy też nie kupować. I chyba to jest aspekt taki, jeżeli my jako społeczeństwo zaczniemy podejmować decyzje i trochę analizować, a nie... Chyba najgorsze to, co się dzieje, jak ktoś w ogóle nie dopuszcza, to co powiedziałeś, nie dopuszcza do siebie innego spojrzenia. Jak ja oglądałem wczoraj, oglądałem materiały z Rosji I tam pokazywano ludziom zdjęcia z Kijowa, z Charkowa, zresztą tłumaczono im, że to są rosyjskojęzyczne miasta, że w ogóle tutaj Rosjanie bombardują. Nie, ja za Putinem, tak? Potem mam informację, kiedy tutaj znajoma Ukrainka, która uciekła, dzwoni do taty, mówiąc, że jest w Polsce. On, co ty robisz w Polsce? No uciekłam, bo bombardują te okolice. Jakie bombardują? Kto bombarduje? No Rosjanie. Wy to Ukraińcy zawsze coś wykombinujecie, tak? Czyli w ogóle nikt nie dopuszcza do siebie, że do tego mogło dojść. I teraz to, co powiedziałeś, te wydarzenia sprzed iluś lat, jeżeli ciągle były dawkowane, to jest trochę jak gotowanie żaby, wydaje mi się, tak? Jeżeli ją odpowiednio długo gotujemy, to ją gotujemy i ona nawet tego nie poczuje. I myślę, że przez te wiele lat gotowano nas wszystkich do pewnego poziomu i ktoś tylko myślał, że potem przyjdzie i wyjmie tą żabę. Jednak okazało się, że całe szczęście to gotowanie się tak nie udało. To jakby z mojej strony. Marcin, w jaki sposób jeszcze chciałbyś to jakoś, nie wiem, zakończyć, zachęcić nas do pewnych zachowań, do umiejętności odróżnienia wartości firmy od frazesu firmy?
Wiesz co, to ja powiem troszkę inaczej, aczkolwiek to chyba jest nawet prawie, że bezpośrednia odpowiedź na twoje pytanie. Mamy w tej chwili wybuch kryzysu zaufania. Znaczy przestajemy ufać czemukolwiek. Przestajemy ufać firmom, które sprzedawały nam wartości, bo okazało się, że to były puste frazesy. Frazesy nie mogą być puste, jak mówiłeś na początku. Czytaj, były to frazesy. Przestajemy ufać sobie nawzajem, bo sprawdzamy, tak? Przestajemy ufać informacjom, jakie do nas docierają, bo sprawdzamy. Żyjemy w dobie totalnego kryzysu zaufania. I ja nie wiem, czy to dla mnie stało się jakoś niebywale dostrzegalne dziś, czy rzeczywiście mamy wybuch, taką wojnę pod tytułem zaufanie zostało położone na łopatki. I chyba już nawet nie kwiczy na tych łopatkach. Ja mam wrażenie, że ono już ostatnie oddechy z siebie wydaje. Bardziej bym się zastanowił nad tym, komu jesteśmy w stanie zaufać, w jakim stopniu, i co z tego wynika? Jak my się czujemy z tym, że nikomu nie ufamy? Że nie ufamy markom, że nie ufamy kolegom, że nie ufamy firmom, dla których pracujemy, że nie ufamy informacjom, które do nas docierają, że tak naprawdę wszędzie obudowujemy się jakimiś wentylami bezpieczeństwa z powodu braku zaufania. Ja w mojej pracy uwielbiam pracować z Amerykanami. Nie w ogóle, żebym jakoś tam wynosił pod niebiosa naród amerykański, ale trafiam na uczciwych Amerykanów. I mam takie zdanie o nich, że w momencie, jak z nimi się na coś dogaduję, to ja nie potrzebuję do tego kwitów, umów i tak dalej. Wystarczy mi shake hand. Wystarczy mi to, że ja się z nimi dogadałem, że coś dla nich zrobię, a oni mi za tą moją pracę zapłacą. I nikt z tym nie dyskutuje. Ile razy, powiem tak, na wschód od Odry, ile potrzebujemy umów, żeby ktoś ci zapłacił za robotę, którą faktycznie dla niego robisz? I ilu musisz zatrudnić windykatorów, tak? To jest poziom biznesu. Jak zatrudniasz gościa, który ci maluje sufit, to ty musisz gapić się na niego, jak on ten sufit maluje, bo inaczej tego nie zrobi. Jak macie zamontować kibel, to żeby nie zamontował tego kibla do góry nogami, to musisz nad nim stać. No o czym to jest? To jest o braku zaufania. Powiem więcej. I to czasami nawet nie jest to, że ten koleś ma złośliwą chęć zamontowania ci kibla do góry nogami, żebyś ty nie był w stanie załatwić swoich potrzeb fizjologicznych, tylko on kombinuje jak może. Dlaczego kombinuje? No dlatego, że został tego nauczony. Dlatego, że to jego zachowanie pod tytułem kombinowanie jest utrwalane. Utrwalane politycznie, społecznie, jest chwalone. To jest taka pochwała trochę takiego badziewia, nie? No i tak dalej, i tak dalej. I dzisiejsza sytuacja z Ukrainą, z wojną, ze śmiercią ludzi, z lejącą się krwią, z takim eksodusem z naszego punktu widzenia imigracyjnym, tak, bo to my Ukraińców przyjmujemy, jest czymś, co tak naprawdę jest dziwne w tym kryzysie zaufania, nie? Bo z jednej strony nikomu nie ufamy, z drugiej strony otwieramy nasze domy, mieszkania i serca, a może w zasadzie w odwrotnej kolejności, serca do ludzi, których kompletnie nie znamy. Czyli raptem się pokazuje się, jak bardzo człowiek, ja tak na to patrzę, jak bardzo ludzie potrzebują wzajemnego zaufania i wzajemnej życzliwości. To też pokazuje, jak dalece mamy silny kryzys. Bo pewnie gdyby wojna w Ukrainie wybuchła 15 lat temu I ja nie mówię tutaj o czasach politycznych albo o partii rządzącej, to w ogóle nie ma związku jedno z drugim, to myślę, że takiej serdeczności i takiego otwarcia byśmy nie okazali. Mam takie podejrzenia. Myślę, że zostaliśmy tak zmasakrowani przez ostatnie lata, również przez pandemię, żeby była jasność, że potrzebujemy okazywać ludzkie odruchy. Nam to też robi dobrze, tak? Jak komuś kupujesz prezent, to nie dość, że fajnie się czuje ten, komu dajesz prezent, to ty się fajnie czujesz, że on się z tego prezentu cieszy. I to jest dokładnie tak samo z insightem pomagania. Fajnie się czują ludzie, którzy pomagają. Tak? Fajnie się czujesz, że to trochę jest masaż twojego ego. Przyjmujesz pod własny dach komuś, komu zapewniasz wikt i opierunek, finansujesz to z własnych pieniędzy, których nie zawsze masz dużo, nie zawsze nawet cię w ogóle na to stać, a jednak otwierasz to serce, trochę dlatego, że tobie jest to potrzebne. Nie robisz tego z wrodzonej empatii, bo z drugiej strony idziesz do kogoś i u jemu malujesz sufit albo stawiasz kibel i robisz to do góry nogami. To jest dokładnie sam człowiek, żeby była jasność.
Ale tak? Teraz to, co powiedziałeś, to jakby takie... Bo tylko przyszło mi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, chyba potrzebujemy trochę odrodzić się jak Feniks z popiołów. To, co powiedziałeś,
właśnie.
Tak?
Żeby... Potrzebujemy resetu.
To, co powiedziałeś, to jest chyba właśnie, że wrócimy do tych podstawowych wartości, do tych prawdziwych wartości, które nie zostały wykreowane gdzieś tam w przestrzeni marketingowej, tylko takich jak właśnie element dotyczący tego odruchu serca, uczciwości, pomocy, wspierania, albo pomagam w ten sposób, że zrobię dobrze swoją robotę. Tak? I to jest taka podstawowa rzecz, która powinna być. Więc myślę, że pozostaje nam i wszystkim nas słuchającym życzyć, żebyśmy się odrodzili jako ludzie.
Nie, Arek, ja jeszcze muszę to spuentować marketingiem. Nie zostawię tego tak.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Wiesz co, bo moim zdaniem dzisiaj to będzie taki moment, kiedy niektóre marki na poziomie swojej wiarygodności, rzetelności gigantycznie stracą. I one nie stracą wszędzie, tak? To nie wszystkie środowiska to zrobią, żeby była jasność, tak? Część dalej będzie kupować cegły i śrubki w dokładnie samym miejscu, w którym kupowała, bo ma bliżej i ma wyrąbane na całą resztę. Ale wśród niektórych one stracą i odwrócimy się w stronę takich, które z naszego punktu widzenia mają takie czysto ludzkie cechy, których pożądamy. To jest to, co powiedziałeś, że my zauważamy rzeczy, które były dla nas gdzieś zamglone. Tak? Dzisiaj stały się jasne, że są nam potrzebne. Egoistycznie, altruistycznie i w każdy inny sposób. I marki, które się tak zachowują, moim zdaniem mają gigantyczną szansę na rozwój. A te, które się tak nie zachowują, prędzej czy później, a na pewno od części społeczeństwa, dostaną, delikatnie mówiąc, pstryczka w nos, a niedelikatnie mówiąc, kopa w dupę.
I tego życzmy im i sobie, i właściwie już nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali. Moim marzeniem, kiedy nagrywamy to teraz, a podcast ma taki nasz cykl produkcyjny, byłoby, albo jest, że kiedy tego słuchacie, to wojny już nie ma. Myślę, że to jest niepoprawny optymizm, ale jednak trzymajmy się, że może jednak któregoś dnia ktoś z was, kto dotrze do tego nagrania, będzie słuchał tutaj o tych kwestiach tych firm Z, które tak sobie zdefiniowaliśmy, i dotrze do tego przekazu Marcina, że jednak warto się przyjrzeć tym firmom, które zachowały się jak ludzie moralnie i warto je wspierać, warto je rozwijać i opuścić wszystkie inne. I będzie słuchał to w takim momencie, kiedy tej wojny nie ma, czego życzę wszystkim. Bardzo dziękuję, Marcinie, ci za tą rozmowę, za ten czas poświęcony. Idźmy robić dobrze swoją pracę, bo robiąc swoją pracę również pomagamy. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.